Głębokie uczenie maszynowe, od perceptronu do transformerów. Rozdział 1. Rozdział 1. Narodziny idei, od mózgu do maszyny. Wyobraź sobie rok 1943. Świat pogrążony jest w wojnie, a dwóch naukowców, neurolog Warren M.C. Zuloch i matematyk Walter Pitts, siedzi gdzieś przy biurku i zadaje sobie pytanie, które zmieni historię. Czy możliwe jest matematyczne opisanie pracy ludzkiego neuronu? Tak właśnie zaczęła się historia głębokiego uczenia maszynowego. Nie od potężnych serwerów, nie od ogromnych zbiorów danych, lecz od kartki papieru, ołówka i dwóch ciekawskich umysłów. M.C. Zuloch i Pitts stworzyli uproszczony model neuronu biologicznego. Prostą jednostkę, która przyjmuje sygnały wejściowe, sumuje je i jeśli suma przekroczy określony próg, wysyła sygnał dalej. To był absolutnie kluczowy moment. Po raz pierwszy w historii ktoś pokazał, że myślenie, przynajmniej w swojej najprostej formie, można opisać językiem matematyki i logiki. Kilka lat później, w 1949 roku, psycholog Donald Hebb ogłosił swoją słynną regułę, która dziś brzmi prosto, ale wtedy była rewolucją. Neurony, które razem się aktywują, razem się wzmacniają. Ta zasada, znana jako reguła Hebba, stała się fundamentem pod całe późniejsze uczenie maszynowe. Wyobraź sobie sieć neuronową jako grupę znajomych. Im częściej razem wychodzą, tym silniejsza staje się ich więź. Dokładnie tak samo działają sztuczne neurony uczące się wzorców z danych. Prawdziwy przełom nastąpił jednak w 1957 roku, kiedy psycholog Frank Rosenblatt zaprezentował perceptron, pierwszą prawdziwą maszynę uczącą się. Był to fizyczny komputer, zajmujący całe pomieszczenie, który mógł rozpoznawać proste kształty. Rosenblatt był entuzjastą i wizjonerem. Głosił, że jego maszyna wkrótce będzie potrafiła mówić, pisać, a nawet myśleć. Prasa pisała o nim na pierwszych stronach gazet. Przyszłość wydawała się jasna i bliska. Ale historia rzadko jest liniowa. W 1969 roku Marvin Minsky i Seymour Papert opublikowali książkę zatytułowaną po prostu Perceptrons, w której matematycznie udowodnili, że pojedynczy perceptron nie jest w stanie rozwiązać pewnej klasy problemów, między innymi słynnego problemu XOR, czyli wyłącznej alternatywy. Brzmi technicznie, wyobraź sobie, że chcesz nauczyć maszynę odróżniać zdanie prawdziwe od fałszywego, ale reguła jest skomplikowana. Prawdziwe jest wtedy, gdy dokładnie jeden z dwóch warunków jest spełniony. Perceptron tego nie potrafił i Minsky to udowodnił. Skutki były druzgocące. Finansowanie badań wyschło, entuzjazm opadł, a cały obszar wpadł w tak zwaną zimę sztucznej inteligencji. Długi okres stagnacji, w którym nikt poważny nie chciał zajmować się sieciami neuronowymi. Laboratoria zamykano, naukowcy zmieniali tematy badań, a pomysł maszyn uczących się z własnego doświadczenia trafił na półkę z niespełnionymi marzeniami. Ale nie wszyscy się poddali. W ciemnych zakamarkach akademickiego świata garstka badaczy nadal wierzyła, że kluczem jest nie upraszczanie sieci neuronowych, lecz ich komplikowanie, dodawanie kolejnych warstw. I tu właśnie kryje się cały sekret głębokiego uczenia. Głęboka sieć to sieć wielowarstwowa. Każda warstwa uczy się czegoś innego, czegoś coraz bardziej abstrakcyjnego. Pierwsza warstwa może wykrywać krawędzie na obrazku. Druga łączy te krawędzie w kształty. Trzecia rozpoznaje, że te kształty składają się na nos lub ucho. A czwarta stwierdza, to jest twarz człowieka. Ten pomysł był piękny, ale przez długie lata niewykonany w praktyce. Brakowało mocy obliczeniowej, brakowało danych, brakowało też odpowiednich algorytmów. Jak nauczyć sieć złożoną z setek tysięcy połączeń? Jak zaktualizować wagi milionów parametrów jednocześnie? To były pytania, które przez dekady nie miały odpowiedzi. Odpowiedź przyszła stopniowo, kawałek po kawałku. W 1986 roku David Rumelhart, Geoffrey Kington i Ronald Williams opublikowali algorytm wstecznej propagacji błędu, znany dziś po prostu jako Batsk Propagation. To był drugi wielki przełom. Algorytm pozwalał efektywnie obliczać, jak każdy parametr sieci przyczynia się do popełniania błędów i jak go poprawić. Wyobraź sobie, że prowadzisz duże przedsiębiorstwo. Gdy coś idzie źle, chcesz wiedzieć, kto jest odpowiedzialny. Batsk Propagation to właśnie taki system odpowiedzialności. Każdy neuron, każde połączenie, Każda waga dostaje swoją cząstkę winy lub zasługi. Przez lata 90. i na początku 2000 badania trwały, ale bez wielkich przebojów. Sieci neuronowe działały, ale były powolne i wymagały ogromnych zasobów. Dopiero na początku drugiej dekady nowego tysiąclecia wszystko się zmieniło. Trzy rzeczy zbiegły się w czasie. Ogromne zbiory danych dostępne przez internet. Tanie i potężne procesory kwiczne umożliwiające równoległe obliczenia oraz nowe techniki trenowania sieci. I wtedy nastała era głębokiego uczenia. Historia ta jest niezwykła, bo pokazuje, że największe odkrycia rzadko kiedy są dziełem jednej osoby czy jednego momentu. To długi marsz przez dekady frustracji, ciepłych uliczek i pozornych porażek. Temce Zuloch i Pittkep, Rosenblatt, Miński, Rummelhardt, Hinton, każde z tych nazwisk to jeden krok na długiej drodze od marzenia o myślącej maszynie do rzeczywistości, w której maszyny piszą artykuły, rozpoznają twarze i prowadzą samochody. Zapraszam Cię teraz w głąb tej fascynującej podróży. Rozdział 2. Rozdział 2. Anatomia sieci neuronowej, neurony, wagi i warstwy. Zanim zagłębimy się w zaawansowane architektury i spektakularne zastosowania głębokiego uczenia, zatrzymajmy się na chwilę przy fundamentach. Jak dokładnie działa sieć neuronowa? Co to jest neuron? Waga? Warstwa i funkcja aktywacji. To nie są tylko techniczne słówka. To cegiełki, z których zbudowana jest cała rewolucja sztucznej inteligencji. Zacznijmy od neuronu. Sztuczny neuron to matematyczna abstrakcja biologicznego odpowiednika. Wyobraź sobie maszynę, która dostaje na wejście kilka liczb, mnoży każdą z nich przez odpowiedni współczynnik, dodaje wyniki do siebie i przepuszcza sumę przez pewną funkcję matematyczną, by wyplować jedną liczbę na wyjście. To właśnie jest neuron. Proste? Może wręcz rozczarowująco proste. Ale gdy połączymy miliony takich prostych elementów ze sobą, powstaje coś niezwykłego. Zacznijmy od sygnałów wyjściowych. Wyobraź sobie, że uczysz sieć rozpoznawania cyfr napisanych odręcznie, klasyczne zadanie w głębokim uczeniu. Obraz ma na przykład 28 na 28 pikseli. To daje 784 wartości, od 0 do 1, opisujące jasność każdego punktu. Każda z tych 784 liczb jest jednym sygnałem wejściowym dla pierwszej warstwy sieci. Teraz wagi. Każde połączenie między neuronem a jego wejściem ma przypisaną wagę. Liczbę, która mówi, jak ważny jest ten sygnał. Jeśli waga jest duża, ten sygnał mocno wpływa na wynik neuronu. Jeśli mała lub ujemna, wpływa słabo albo hamuje aktywację. Na samym początku trenowania wagi są losowe, sieć dosłownie nie wie nic. Ale właśnie na tym polega nauka, iteracyjne dostosowywanie wag tak, by sieć coraz lepiej rozwiązywała zadanie. Po przemnożeniu każdego wejścia przez odpowiednią wagę, neuron sumuje wszystkie te iloczyny. Do sumy często dodaje jeszcze jedno liczb zwane biasem, czyli odchyleniem. Pozwala to neuronowi na przesunięcie swojej odpowiedzi niezależnie od danych wejściowych. Dopiero potem wynik trafia do funkcji aktywacji. Funkcja aktywacji to kluczowy element. Jej zadaniem jest wprowadzenie nieliniowości. Bez niej cała sieć, bez względu na liczbę warstw, zachowywałaby się jak jedna prosta przekształcenie liniowe. A świat jest nieliniowy. Problemy, które chcemy rozwiązywać, są nieliniowe. Klasyczną funkcją aktywacji jest sigmoid, wygładziona krzywa, która zamienia dowolną liczbę na wartość między 0 a 1. Ale dziś dominuje tak zwana RLU, z angielskiego Red Stiffed Linear Unit. Brzmi groźnie, ale jest banalnie prosta. Jeśli wejście jest ujemne, zwróć 0, jeśli dodatnie, zwróć je bez zmian. Ta prostota okazała się genialnym rozwiązaniem, sieci z RLU uczą się szybciej i skuteczniej. Teraz pora na warstwy. Sieć neuronowa składa się z warstwy wyjściowej, jednej lub wielu warstw ukrytych i warstwy wyjściowej. Warstwa wyjściowa po prostu przyjmuje dane. Warstwa wyjściowa zwraca wynik, na przykład prawdopodobieństwo przynależności obrazka do każdej z 10 cyfr. A warstwy ukryte? To właśnie tu dzieje się magia. Każda warstwa ukryta uczy się wykrywać inne cechy. W przypadku rozpoznawania twarzy, pierwsza warstwa uczy się krawędzi i gradientów jasności. Druga łączy krawędzie w linie i okręgi. Trzecia składa linie i okręgi w oczy, nosy, usta. Czwarta rozpoznaje całe twarze. I tak dalej. Im głębiej w sieci, tym bardziej abstrakcyjna i semantyczna jest nauczana reprezentacja. Właśnie dlatego mówimy o głębokim uczeniu. Chodzi o głębokość, czyli liczbę warstw. Ale jak się ci uczy? Tu wkracza algorytm backpropagation, czyli wsteczna propagacja błędu. Wyobraź sobie, że pokazujesz sieci obrazek siódemki i pytasz, co to jest? Sieć odpowiada losowo, bo wagi są przypadkowe. Może powie, to trójka. Obliczamy błąd, jak bardzo odpowiedź odbiega od prawdy. Teraz idziemy wstecz przez sieć, warstwa po warstwie, i obliczamy, jak każda waga przyczyniła się do tego błędu. Wagi, które mocno wzmacniały błędne przekonania, dostają karę, czyli zmniejszenie. Wagi, które popychały sieć w dobrym kierunku, zostają nagrodzone. Jak duże kroki robimy przy aktualizacji wag? To zależy od tak zwanego współczynnika uczenia, po angielsku learning rate. Jeśli jest zbyt duży, sieć skacze chaotycznie i nigdy nie znajduje dobrego rozwiązania. Jeśli zbyt mały, nauka trwa wieczność. Dobór właściwego learning rate to jedna z najważniejszych umiejętności inżyniera głębokiego uczenia. I to nie jest trywialny problem, istnieją całe działy badań poświęcone temu, jak learning rate powinien zmieniać się w czasie trenowania. Cały proces jest powtarzany setki tysięcy razy. Sieć ogląda próbkę danych, robi przewidywanie, oblicza błąd, aktualizuje wagi. Krok po kroku, epoka po epoce, błąd maleje. Sieć uczy się. Zaczyna rozpoznawać cyfry, twarze, głosy, słowa. Zaczyna tłumaczyć języki, generować obrazy, komponować muzykę. Ale za każdym z tych cudów stoi ta sama prosta mechanika, neurony, wagi, warstwy i niezliczone powtórzenia. Warto wspomnieć jeszcze o pojęciu zbioru treningowego, walidacyjnego i testowego. Sieć uczy się na zbiorze treningowym. Ale skąd wiemy, czy naprawdę się czegoś nauczyła, a nie tylko zapamiętała konkretne przykłady? Tu pojawia się zbiór walidacyjny, przykłady, których sieć nie widziała podczas trenowania. Jeśli błąd na zbiorze walidacyjnym maleje razem z błędem treningowym, sieć naprawdę się uczy. Jeśli błąd treningowy maleje, ale walidacyjny rośnie, mamy problem zwany przyuczeniem, overfittingiem. Sieć nauczyła się na pamięć zamiast rozumieć. I to jest jeden z kluczowych wyzwań w głębokim uczeniu, o których będziemy mówić w kolejnych rozdziałach. Rozdział 3. Sieci konwolucyjne, jak maszyny uczą się widzieć. Wyobraź sobie, że chcesz nauczyć komputer rozpoznawania kotów na zdjęciach. Pierwsza naiwna metoda to pokazanie mu 1000 zdjęć kotów i powiedzenie, zapamiętaj każde z nich, bo tak wygląda kot. Problem polega na tym, że koty są w różnych pozach, różnych kolorach, różnych oświetleniach i mogą być sfotografowane pod każdym możliwym kątem. Taka naiwna metoda nigdy nie zadziała w praktyce. Potrzebujemy czegoś mądrzejszego, czegoś, co potrafi wychwycić istotę kocości, niezależnie od szczegółów konkretnego zdjęcia. I tu właśnie wkraczają konwolucyjne sieci neuronowe, znane pod angielskim skrótem CNN, od Convolutional Neural Network. CNN narodziły się z obserwacji, jak działa ludzki układ wzrokowy. Neurobiologowie David Huber i Thorsten Wiese odkryli w latach 60., że komórki nerwowe w korze wzrokowej reagują na proste bodźce wzrokowe, jedne na krawędzie, inne na ruchy, inne na konkretne orientacje linii. Neurony wzrokowe są zorganizowane hierarchicznie, proste komórki wykrywają krawędzie, złożone składają krawędzie w kształty. Jan LeCun, dziś jeden z ojców głębokiego uczenia, inspirował się właśnie tą biologiczną architekturą tworząc w 1998 roku sieć LeNet, jedną z pierwszych skutecznych konwolucyjnych sieci neuronowych. Kluczowym elementem CNN jest operacja konwolucji. Brzmi matematycznie, ale idea jest prosta. Wyobraź sobie mały, najczęściej kwadratowy filtr. Powiedzmy czy na 3 piksele. Ten filtr przesuwa się po całym obrazku i w każdej pozycji mnoży swoje wartości przez odpowiadające im piksele obrazka, a wyniki sumuje. W ten sposób filtr wykrywa w obrazku pewien wzorzec, na przykład pionową krawędź, poziomą linię albo narożnik. Co ważne, ten sam filtr jest stosowany do całego obrazka, co oznacza, że jeśli nauczył się wykrywać krawędzie, będzie je wykrywał wszędzie, bez względu na to, w którym rogu zdjęcia się znajdują. Ta właściwość nazywa się niezmiennością translacyjną i jest kluczową zaletą CNN. Ale jeden filtr to za mało. Typowa warstwa konwolucyjna ma dziesiątki, a nawet setki filtrów, z których każdy wykrywa coś innego. Jeden widzi pionowe krawędzie, drugi poziome, trzeci ukośne linie, czwarty koła, piąty tekstury. Wynik działania każdego filtra na cały obraz daje tak zwaną mapę cech. Jeśli mamy 100 filtrów, mamy 100 map cech, 100 różnych sposobów spojrzenia na ten sam obraz. Razem tworzą trójwymiarową reprezentację danych, gdzie dwa wymiary to przestrzeń, a trzeci to kanały cech. Po warstwie konwolucyjnej zwykle pojawia się warstwa poolingu, czyli łączenia. Jej zadaniem jest zmniejszenie rozmiaru map cech przy zachowaniu najważniejszych informacji. Najprosty wariant to max poling. Bierzemy okienko o rozmiarze 2x2 piksele i z każdego okienka zostawiamy tylko największą wartość. To zmniejsza rozmiar mapy cech czterokrotnie i sprawia, że sieć jest mniej wrażliwa na dokładną pozycję cech w obrazku. Ogólnie rzecz biorąc, dzięki poolingowi krawędź jest krawędzą bez względu na to, czy jest przesunięta o 1 piksel w górę czy w dół. Nowoczesne sieci konwolucyjne zawierają wiele takich naprzemiennych warstw konwolucyjnych i poolingowych. Z każdą kolejną warstwą reprezentacja staje się coraz bardziej abstrakcyjna i coraz mniej szczegółowa przestrzennie. Pierwsze warstwy wykrywają proste cechy, krawędzie, kolory, tekstury. Środkowe warstwy uczą się bardziej złożonych wzorców, fragmenty twarzy, fragmenty obiektów. Ostatnie warstwy pracują już na poziomie semantycznym, rozpoznają całe obiekty, sceny, kategorie. Przełomowym momentem w historii CNN był rok 2012, kiedy Alex Krzyzewski, Ilya Suckever i Geoffrey Hinton zaprezentowali sieć AlexNet w konkursie ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge. Konkurs polegał na klasyfikacji ponad miliona zdjęć do 1000 kategorii. AlexNet nie tylko wygrała, zrobiła to z przewagą miażdżącą dotychczasowych metod, redukując błąd o ponad 10 punktów procentowych. To był moment, który wstrząsnął całym światem komputerowego widzenia. Nagle wszyscy zrozumieli, że głębokie sieci konwolucyjne to nie akademicka ciekawostka, lecz prawdziwa rewolucja. Kluczem do sukcesu AlexNetu były trzy rzeczy. Po pierwsze, ogromny zbiór danych treningowych, ponad milion obrazków. Po drugie, moc obliczeniowa kart graficznych GPU, które umożliwiają równoległe przetwarzanie tysięcy operacji jednocześnie. Po trzecie, techniki regularyzacji, zwłaszcza dropout, losowe wyłączanie pewnego odsetka neuronów podczas trenowania, co zapobiega przełczeniu. Po AlexNecie nastąpiła lawina coraz głębszych i bardziej wyrafinowanych architektur. VGGNet z 2014 roku używała małych filtrów 3x3, ale układała warstwy bardzo głęboko, 16 lub nawet 19 warstw. GoCleNet, znany też jako Inception, wprowadził moduły Inception, bloki, w których kilka konwolucji o różnych rozmiarach działa równolegle. ResNet z 2015 roku rozwiązał problem zanikającego gradientu w bardzo głębokich sieciach przez wprowadzenie tzw. połączeń resztkowych, czyli skip connections. Dzięki temu informacja mogła przeskakiwać przez wiele warstw, co umożliwiło budowanie sieci liczących 150 i więcej warstw. Dziś konwolucyjne sieci neuronowe są wszechobecne. Rozpoznają twarze na zdjęciach w smartfonach. Diagnozują choroby z rentgenów i rezonansów magnetycznych. Sterują samochodami autonomicznymi. Moderują treści na platformach społecznościowych. Pomagają astronomom analizować zdjęcia z teleskopów kosmicznych. Oceniają jakość produktów na taśmach produkcyjnych. Gdziekolwiek trzeba analizować obrazy lub znajdować wzorce w danych przestrzennych, tam znajdziesz sieć konwolucyjną. Rozdział 4. Rozdział 4. Pamięć i sekwencja, sieci rekurencyjne, Elstm i GRU. Konwolucyjne sieci neuronowe świetnie radzą sobie z obrazami, ale mają jeden poważny problem. Nie mają pamięci. Gdy analizują obraz, robią to jako całość, nie martwiąc się o to, co widziały poprzednio. Ale wyobraź sobie, że zamiast rozpoznawać zdjęcia, chcesz tłumaczyć teksty, rozumieć mowę, przewidywać kursy giełdowe albo generować muzykę. We wszystkich tych zadaniach kolejność elementów ma fundamentalne znaczenie. Słowo w zdaniu nabiera sensu dopiero w kontekście słów poprzednich. Nuta w melodii brzmi tak, a nie inaczej, bo słyszeliśmy konkretną sekwencję dźwięków przed nią. Aby radzić sobie z takimi problemami, potrzebujemy sieci z pamięcią sieci rekurencyjnych. Podstawowa rekurencyjna sieć neuronowa, znana pod angielskim skrótem RNN od Recurrent Neural Network, jest eleganckim rozwiązaniem. Wyobraź sobie neuron, który przetwarza dane nie tylko z zewnątrz, ale też swój własny poprzedni stan. Dosłownie mówi sobie, pamiętam, co robiłem w poprzednim kroku i biorę to pod uwagę teraz. Ten mechanizm sprzężenia zwrotnego sprawia, że RNN naturalnie radzi sobie z sekwencjami. Przetwarzając zdanie słowo po słowie, sieć aktualizuje swój wewnętrzny stan, coś w rodzaju roboczej pamięci, i na każdym kroku bierze pod uwagę zarówno bieżące słowo, jak i wszystko, co słyszała wcześniej. Brzmi idealnie. Problem pojawia się jednak, gdy sekwencje są długie. I tu napotykamy jeden z najbardziej frustrujących problemów w historii głębokiego uczenia. Zanikający gradient. Wyobraź sobie, Że chcesz nauczyć się ciozumieć zdanie? Pies, który goniłem przez ogród za domem sąsiada w deszczowy czwartkowy poranek, jest brązowy. Sieć musi zapamiętać, że podmiotem zdania jest pies, mimo że między nim a orzeczeniem jest wiele słów. Gdy algorytm Back Propagation biegnie wstecz przez długą sekwencję, sygnał błędu jest mnożony przez wagi na każdym kroku. Jeśli te wagi są nieco mniejsze od jedynki, sygnał kurczy się wykładniczo i zanim dotrze do początku sekwencji, jest praktycznie zerem. Sieć nie może się nauczyć długoterminowych zależności. Problem zanikającego gradientu rozwiązały dwie architektury, ELSTM i GRU. ELSTM, czyli Long Short Term Memory, czyli długa pamięć krótkoterminowa. Co brzmi jak oksymoron, ale ma głęboki sens. Zostało zaproponowane przez Sepa Hochreitera i Jurgena Smithuber w 1997 roku. To było jedno z najważniejszych odkryć w historii głębokiego uczenia, choć przez wiele lat pozostawało w cieniu innych prac. Kluczową innowacją ELSTM jest tak zwana pamięć komórkowa, oddzielna ścieżka, przez którą informacja może przepływać prawie bez zmian przez wiele kroków czasu. Bramki regulują, co trafia do tej pamięci, co jest z niej odczytywane i co jest z niej usuwane. Brama wejściowa decyduje, jaką nową informację zapisać. Brama zapomnienia decyduje, co wymazać ze starej pamięci. Brama wyjściowa decyduje, co przekazać do następnego kroku. Dzięki temu mechanizmowi ELSTM może pamiętać ważne informacje przez setki kroków czasu, ignorując nieistotny szum. Wyobraź sobie ELSTM jako bardzo skrupulatnego sekretarza. Każdego dnia dostaje mnóstwo informacji. Część jest nieważna i od razu ląduje w koszu. Część jest ważna, ale tylko na chwilę. Sekretarz zapisuje ją na karteczce samoprzylepnej i po jakimś czasie ją wyrzuca. A część jest absolutnie kluczowa i trafia do specjalnego, bezpiecznego archiwum, do którego sekretarz sięga dokładnie wtedy, gdy jest potrzebna. Test robi to samo, ale z liczbami i macierzami. DRU, czyli Gated Recurrent Unit, to uproszczona wersja ELSTM zaproponowana przez Keunga Hyunaho w 2014 roku. GRU łączy bramkę zapomnienia i wejściową w jedną bramkę aktualizacji i upraszcza mechanizm pamięci. Wyniki empiryczne pokazują, że GRU jest często tak dobre jak ELSTM, ale szybsze w trenowaniu. W praktyce wybór między nimi zależy od konkretnego zadania i dostępnych zasobów obliczeniowych. Sieci rekurencyjne przez całą pierwszą połowę dekady 2010-2020 rządziły w przetwarzaniu języka naturalnego. Google Translate używał ELSTM. Kiwi i Cortana rozumiały mowę dzięki ELSTM. Systemy generowania podpisów do zdjęć łączyły CNN z ELSTM. CNN ekstrahowało cechy z obrazu, a ELSTM generowało opis słowo po słowie. Modele przewidywania tekstu na klawiaturze telefonu używały GRU. Systemy analizy sentymentu recenzji, wykrywania spamu, automatyczne tłumaczenia dokumentów, wszędzie tam ELSTM i GRU. Jednak sieci rekurencyjne mają jedną fundamentalną wadę. Są sekwencyjne. To znaczy, że przetwarzają dane krok po kroku, jeden element za drugim. Tego nie da się zrównoległić. Gdy trenujemy sieć na zdaniu złożonym z 300 słów, musimy wykonać 300 kroków sekwencyjnie. To ogranicza zarówno szybkość trenowania, jak i maksymalną długość sekwencji, z którą sieć może sobie poradzić. Ograniczenie to stało się coraz bardziej dotkliwe w miarę wzrostu zbiorów danych i ambicji badaczy. Potrzebna była nowa architektura, która zachowałaby zdolność do modelowania długoterminowych zależności, ale jednocześnie mogła być trenowana równolegle na setkach procesorów jednocześnie. Właśnie to zapewniły transformery, i o nich będziemy mówić w następnym rozdziale. Ale zanim do nich przyjdziemy, warto docenić sieci rekurencyjne za to, czym były, pierwszym prawdziwym krokiem w stronę maszyn rozumiejących język i czas. Rozdział 5. Rewolucja transformerów. Uwaga, jest wszystkim, czego potrzebujesz. W 2017 roku 8 badaczy z Google opublikowało artykuł naukowy z tytułem Attention is all you need, czyli uwaga, to wszystko, czego potrzebujesz. To jeden z tych rzadkich momentów w nauce, kiedy jeden artykuł zmienia wszystko. Zaproponowali w nim architekturę nazwaną transformerem, która w ciągu zaledwie kilku lat wyparła sieci rekurencyjne z praktycznie wszystkich dziedzin głębokiego uczenia. Dziś transformer jest sercem ChatGPT, Google Translate, Barda, Claudea i praktycznie każdego nowoczesnego systemu sztucznej inteligencji, który rozumie lub generuje język. Co takiego niezwykłego było w tej architekturze? Kluczem jest mechanizm uwagi. Po angielsku attention mechanism. Zamiast przetwarzać sekwencje krok po kroku, jak robią to sieci rekurencyjne, Transformer patrzy na całą sekwencję jednocześnie i dla każdego elementu oblicza, jak ważne są dla niego wszystkie inne elementy. To brzmi abstrakcyjnie, więc posłużmy się przykładem. Weźmy zdanie. Cielony smok przeleciał nad mostem, który zbudowali przodkowie miasta. Kiedy Transformer przetwarza słowo który, musi zrozumieć, do czego ono się odnosi. Czy do smoka, do lotu, a może do mostu. Mechanizm uwagi oblicza dla słowa który ocenę podobieństwa do każdego innego słowa w zdaniu. Słowo most dostaje wysoką ocenę, bo to właśnie o nim mówi który. Słowa przeleciał i smok dostają niższe oceny. Na podstawie tych ocen Transformer buduje reprezentację słowa który, wzbogacając ją o informacje z tych słów, na które zwraca największą uwagę. Wynik jest reprezentacją kontekstową. To samo słowo w różnych zdaniach będzie miało inną reprezentację, zależną od kontekstu. Matematycznie mechanizm uwagi działa tak. Każde słowo jest zamieniane na trzy wektory, zwane zapytaniem, kluczem i wartością od angielskich terminów query, key i value. Zapytanie jednego słowa jest porównywane z kluczami wszystkich innych słów przez iloczyn skalarny, co daje oceny podobieństwa. Te oceny są normalizowane przez funkcję softmax, a następnie są używane do ważonego sumowania wartości. Brzmi skomplikowanie? Wyobraź sobie bibliotekę. Przychodzisz z zapytaniem, szukasz czegoś o Napoleonie. Bibliotekarz sprawdza klucze wszystkich książek, tytuły i opisy. Książki z Napoleonem w tytule dostają wysoką ocenę. Potem dajesz ci do przeczytania ważone fragmenty z tych książek, proporcjonalnie do ich istotności. Właśnie tak działa attention. Transformer używa nie jednego, lecz wielu mechanizmów uwagi jednocześnie, to tak zwane multi-head attention, czyli wielogłowicowa uwaga. Każda głowica uczy się zwracać uwagę na inne aspekty kontekstu. Jedna głowica może śledzić zależności gramatyczne, inna relacje semantyczne, jeszcze inna co referencje, czyli to, które słowa odnoszą się do tych samych bytów. Razem tworzą bogatą, wielowymiarową reprezentację znaczenia. K-Transformer ma jeszcze jedną wielką zaletę nad sieciami rekurencyjnymi, jest całkowicie równoległy. Mechanizm uwagi może obliczać zależności między wszystkimi parami słów jednocześnie, bez żadnego sekwencyjnego przetwarzania. To oznacza, że możemy trenować go na setkach kart graficznych równolegle, co pozwala na trenowanie modeli o miliardach parametrów na terabajtach danych. Właśnie ta skalowalność sprawiła, że transformery stały się fundamentem ery wielkich modeli językowych. Oryginalna architektura transformera składa się z enkodera i dekodera. Enkoder przetwarza sekwencję wyjściową i buduje jej reprezentację. Dekoder generuje sekwencję wyjściową, korzystając zarówno z własnych poprzednich słów, jak i z reprezentacji enkodera przez mechanizm cross-attention. To idealna architektura do tłumaczenia maszynowego. Enkoder rozumie zdanie w języku polskim, a dekoder generuje odpowiadające mu zdanie w języku angielskim. Z tej bazowej architektury wyrosły dwa główne nurty. Pierwszy to modele oparte tylko na enkoderze, gdzie najważniejszym przykładem jest BERT, czyli Bidirectional Encoder Representations from Transformers, stworzony przez Google w 2018 roku. BERT przetwarza tekst dwukierunkowo, patrzy zarówno w przód, jak i w tył, co daje bogate rozumienie kontekstu. BERT rewolucjonizował zadania rozumienia języka, odpowiadanie na pytania, analizę sentymentu, rozpoznawanie nazwanych encji. Drugi nurt to modele oparte tylko na dekoderze, gdzie królem jest GPT. Generative Pre-Trained Transformer od OpenAI. GPT generuje tekst słowo po słowie, za każdym razem patrząc tylko w lewo, na to, co już zostało powiedziane. To ograniczenie jest jednocześnie zaletą. Model naturalnie nadaje się do generowania spójnych, długich tekstów. GPT-1 z 2018 roku miał 117 milionów parametrów. GPT-2 z 2019 roku miał 1 500 000 000. GPT-3 z 2020 roku miał 175 miliardów parametrów i był tak dobry w generowaniu tekstu, że OpenAI początkowo nie chciało go publicznie udostępnić w obawie przed dezinformacją. A potem przyszedł rok 2022 i ChatGPT. OpenAI zastosowało technikę zwaną RLHF, czyli uczenie przez wzmocnienie z ludzką oceną, żeby nauczyć model nie tylko generować tekst, lecz być pomocnym asystentem. Efekt był piorunujący. 100 milionów użytkowników w ciągu 2 miesięcy. Dyskusje o sztucznej inteligencji przeniosły się ze stron akademickich do stron głównych gazet na całym świecie. Każdy mógł porozmawiać z modelem językowym. Era transformerów weszła w swój kulminacyjny moment. Rozdział 6. Danny Gregg, Fałszerz i policjant, czyli jaka i uczy się tworzyć. Rok 2014. Ian Gottfeloff, doktorant na Université de Montréal, siedzi w barze ze znajomymi i dyskutuje o problemie generowania przez sztuczną inteligencję realistycznych danych. Jak nauczyć maszynę tworzyć obrazy, które wyglądają jak prawdziwe zdjęcia? Jeden z jego kolegów sugeruje pewne podejście, ale Gottfeloff jest sceptyczny. Mózg pracuje. Noc mija. I nagle w głowie badacza pojawia się idea tak elegancka, że nie może spać. Wraca do domu, pisze kod i działa. W jedną noc Gottfeloff wymyślił generatywne sieci przeciwstawne, czyli GNY, jedną z najważniejszych innowacji w historii uczenia maszynowego. Idea GNU-ów jest genialna w swojej prostocie. Zamiast jednej sieci neuronowej, mamy dwie, które rywalizują ze sobą. Pierwsza to generator, jej zadaniem jest tworzenie fałszywych danych, na przykład fałszywych zdjęć twarzy. Zaczyna od czystego szumu w losowych liczb i stopniowo przekształca go w coś, co wygląda jak prawdziwy obraz. Druga sieć to dyskryminator, czyli klasyfikator. Jej zadaniem jest odróżnianie prawdziwych zdjęć od tych wygenerowanych przez generator. Wyobraź sobie dwoje ludzi, fałszerza banknotów i policjanta eksperta. Fałszerz stara się tworzyć banknoty tak dobre, żeby policjant nie mógł ich odróżnić od prawdziwych. Policjant natomiast stara się coraz lepiej wykrywać podróbki. Im lepszy staje się policjant, tym musi być lepszy fałszerz. Im lepszy staje się fałszerz, tym musi być lepszy policjant. Oboje uczą się od siebie nawzajem, pchając się wzajemnie do doskonałości. Dokładnie tak samo działają GNY. Technicznie rzecz biorąc, generator i dyskryminator są trenowane naprzemiennie. Najpierw pokazujemy dyskryminatorowi prawdziwe zdjęcia i mówi, prawdziwe. Pokazujemy mu zdjęcia wygenerowane przez generator i mówi, fałszywe. To działa dobrze, dyskryminator jest zadowolony. Teraz kolej na generator. Losujemy szum. Generator tworzy obraz, dyskryminator go ocenia. Błąd dyskryminatora jest przekazywany wstecz do generatora, który uczy się tworzyć coraz lepsze obrazy. To się powtarza tysiące, miliony razy, aż generator staje się tak dobry, że dyskryminator dosłownie nie jest w stanie odróżnić fałszywych obrazów od prawdziwych. Efekty były zadziwiające. Wczesne GNY generowały rozmazane, niewyraźne obrazy. Ale technika rozwijała się błyskawicznie. W 2017 roku pojawiły się progresywne GNY, które generowały twarze o rozdzielczości 1024x1024 piksele, absolutnie nieodróżniane od prawdziwych fotografii. W 2018 roku styl GNY, opracowany przez NVIDIA, pozwalał na kontrolowanie stylów generowanych twarzy na różnych poziomach abstrakcji, od grubych rysów twarzy, przez kształt nosa, po fakturę skóry i kolor włosów. Strona kispersondoesnotexist.com, uruchomiona w 2019 roku, generowała realistyczne twarze osób, które nigdy nie istniały. Każde kliknięcie odświeżania dawało nową, perfekcyjnie wyglądającą twarz. GNY otworzyły zupełnie nową dziedzinę, generatywną sztuczną inteligencję. Okazało się, że technikę można zastosować nie tylko do generowania twarzy, ale do prawie wszystkiego. CCGN pozwalał na przekształcanie stylu obrazów bez konieczności posiadania par treningowych, zdjęcie konia można zamienić w zdjęcie zebry, a lato w zimę. PIX2PIX umożliwiał generowanie realistycznych zdjęć z prostych szkiców. BigGN generował realistyczne zdjęcia zwierząt, idzienia i krajobrazów. VideoGN próbował generować spójne sekwencje wideo. Zastosowania GNU-ów szybko wyszły poza akademię. W medycynie GNY generują syntetyczne dane medyczne do trenowania systemów diagnostycznych, bez naruszania prywatności pacjentów. W grach komputerowych tworzą nieskończone, różnorodne tekstury i środowiska. W przemyśle modowym generują wirtualne przymierzalnie i nowe wzory ubrań. W filmie i telewizji tworzą efekty specjalne i odmładzają aktorów. W muzyce generują nowe kompozycje w stylu wybranego artysty. Ale GNY przyniosły też poważne zagrożenia. Deepfake, technologia tworzenia fałszywych wideo z twarzami prawdziwych ludzi, opiera się właśnie na GNY-ach. Fałszywe przemówienia polityków, manipulowane nagrania celebrytów, syntetyczna pornografia z twarzami prawdziwych osób to ciemna strona tej samej technologii. Walka z deepfake stała się jednym z poważnych wyzwań bezpieczeństwa cyfrowego naszych czasów. Warto też wspomnieć o technicznym wyzwaniu trenowania GNU-ów, zwanym niestabilnością treningu. Generator i dyskryminator muszą uczyć się w równym tempie. Jeśli dyskryminator jest zbyt dobry, gradient dla generatora zanika i nie może się niczego nauczyć. Jeśli generator jest zbyt dobry, Dyskryminator nie daje mu sensownego sygnału. Balansowanie tych dwóch sił to sztuka w sobie i przez lata był to jeden z głównych problemów badawczych. Rozwiązania jak Wasserstein-Gearen czy spektralna normalizacja znacznie poprawiły stabilność, ale trenowanie Gearenów nadal wymaga doświadczenia i ostrożności. Dziś Gearen Y są stopniowo wypierane przez jeszcze potężniejsze modele generatywne. Dyfuzyjne modele, czyli diffusion models, które stały się fundamentem systemów takich jak DALE, Midiurnej czy Stable Diffusion. Ale GAN Y pozostają ważnym kamieniem milowym, pierwszym dowodem na to, że maszyny potrafią nie tylko rozumieć świat, ale też go tworzyć. Rozdział 7. Rozdział 7. Uczenie przez wzmocnienie. Jak AlphaGo pokonało mistrza świata. Marzec 2016. Seul, Korea Południowa. Lee Sedol, jeden z najlepszych graczy Go na świecie, siedzi naprzeciwko laptopa. Po drugiej stronie ekranu system sztucznej inteligencji o nazwie AlphaGo, stworzony przez DeepMind, firmę należącą do Google. Gra Go liczy ponad 2500 lat. Liczba możliwych pozycji na planszy przekracza liczbę atomów w obserwowalnym wszechświecie. Przez dekady eksperci twierdzili, że komputer nie poradzi sobie z Go w ciągu co najmniej 20 lat. AlphaGo wygrała 4-1. To był moment przełomowy, nie dlatego, że maszyna pokonała człowieka w grze planszowej, lecz dlatego jak to zrobiła. AlphaGo nie grała według zakodowanych przez programistów reguł ani strategii. Nauczyła się grać poprzez doświadczenie, poprzez granie milionów partii samą sobą. To właśnie jest uczenie przez wzmocnienie. Uczenie przez wzmocnienie, po angielsku reinforcement learning, jest fundamentalnie różne od innych metod uczenia maszynowego. W uczeniu nadzorowanym mamy dane z gotowymi etykietami, obrazek i odpowiedź, jaki to obiekt. W uczeniu nienadzorowanym szukamy wzorców bez etykiet, ale w uczeniu przez wzmocnienie mamy agenta, który działa w środowisku, i środowisko, które nagradza lub karze agenta za jego działania. Agent musi sam odkryć, jakie działania prowadzą do jak największej nagrody. Wyobraź sobie dziecko uczące się chodzić. Nikt nie pokazuje mu dokładnie, jak ustawiać nogi w każdej milisekundzie. Dziecko po prostu próbuje, upada, wstaje, próbuje znowu. Każde udane postawienie kroku to nagroda. Każdy upadek to kara. Z czasem, przez niezliczone próby i błędy, dziecko uczy się utrzymywać równowagę i stawiać kroki. Dokładnie tak samo działa agent uczenia przez wzmocnienie. Kluczowym pojęciem jest polityka agenta, czyli reguła decydowania, jakie działanie podjąć w danym stanie środowiska. Celem uczenia jest znalezienie optymalnej polityki, czyli takiej, która maksymalizuje łączną nagrodę w długim terminie. To ważne, w długim terminie. Agent nie może być zachłanny i brać natychmiastowych nagród kosztem przyszłych. Musi balansować eksploatację, robienie tego, co już wie, że działa, z eksploracją, próbowaniem nowych działań, które mogą okazać się lepsze. AlphaGo łączyła dwa podejścia. Najpierw była trenowana nadzorowanie na bazach ludzkich rozgrywek, ucząc się naśladować dobrych graczy. Potem przeszła do uczenia przez wzmocnienie, grając samą sobą miliony partii. Każda wersja agenta grała z poprzednią wersją, tworząc spiralę doskonalenia. Wersja 10 biła wersję 9. Wersja 30 biła wszystkie poprzednie. I tak dalej, coraz wyżej, coraz lepiej. Jeszcze bardziej imponująca była AlphaGo Zero, opublikowana w 2017 roku. W odróżnieniu od swojej poprzedniczki, nie była trenowana na żadnych ludzkich rozgrywkach. Zaczynała od zera, znając tylko reguły gry i to, że wygrana jest dobra, a przegrana zła. Grając samą sobą, odkryła strategię, które ludzkość wypracowywała przez tysiące lat i jeszcze wiele innych, których ludzie nigdy nie odkryli. Po zaledwie 3 dniach samodzielnej nauki pokonała oryginalną AlphaGo 100-0. AlphaZero poszła jeszcze dalej, używając tego samego algorytmu, bez żadnych zmian, nauczyła się w ciągu kilku godzin grać w szachy na poziomie przekraczającym możliwości najlepszych programów szachowych, trenowanych przez dekady przez specjalistycznych programistów. To nie był mistrz Go. To był mistrz uczenia się. Poza grami planszowymi uczenie przez wzmocnienie ma ogromne zastosowanie praktyczne. W robotyce pozwala robotom uczyć się chodzenia, chwytania przedmiotów i poruszania się w skomplikowanych środowiskach, bez programowania każdego ruchu ręcznie. Roboty uczą się przez wirtualną symulację, wykonując miliony prób w kilka godzin, a potem przenosząc wyuczone umiejętności do rzeczywistości. W zarządzaniu energią DeepMind użyło uczenia przez wzmocnienie do optymalizacji chłodzenia centrów danych Google, osiągając 40% redukcję zużycia energii na chłodzenie. System sam odkrył strategię, których inżynierowie nigdy by nie wymyślili. W medycynie uczenie przez wzmocnienie jest stosowane do personalizacji dawkowania leków. Agent obserwuje stan pacjenta i na bieżąco dostosowuje leczenie, maksymalizując skuteczność i minimalizując skutki uboczne. W finansach algorytmy RL zarządzają portfelami inwestycyjnymi, ucząc się strategii handlowych na historycznych danych. I wreszcie, ChatGPT. Tak, ten system, o którym mówiliśmy wcześniej, używa uczenia przez wzmocnienie w swoim trenowaniu. Technika RLHF, czyli uczenie przez wzmocnienie z ludzką oceną, pozwala na dostosowanie modelu językowego tak, by był pomocny, nieszkodliwy i szczery. Ludzie oceniają odpowiedzi modelu, a te oceny stają się sygnałem nagrody, który kształtuje zachowanie systemu. To właśnie dlatego ChatGPT jest tak przyjazny i użyteczny w rozmowie. Uczenie przez wzmocnienie nauczyło go nie tylko generować tekst, ale być dobrym asystentem. Rozdział 8. Rozdział 8. Głębokie uczenie ratuje życie. Rewolucja w medycynie. Wyobraź sobie radiologa, który każdego dnia ogląda setki zdjęć rentgenowskich, tomografii i rezonansów. Po 8 godzinach pracy jego uwaga słabnie, zmęczone oczy pomijają subtelne sygnały, których nie zauważyłyby nawet w najlepszych warunkach. Wyobraź sobie teraz, że obok radiologa siedzi niestrudzony asystent, który nie zna zmęczenia, nie traci koncentracji po południu, nigdy nie ma złego dnia i przeanalizował już dziesiątki milionów zdjęć medycznych z całego świata. Ten asystent to głęboka sieć neuronowa i już dziś ratuje życia. Medycyna jest prawdopodobnie dziedziną, w której głębokie uczenie ma największy i najbardziej namacalny wpływ na ludzkie życie. Zacznijmy od diagnostyki raka. Rak piersi jest jednym z najczęstszych nowotworów u kobiet. Wczesne wykrycie dramatycznie zwiększa szanse na wyleczenie. W 2020 roku Google opublikowało badanie, w którym system głębokiego uczenia trenowany na mamografii wykrywał raka piersi z dokładnością równą lub wyższą niż 6 radiologów oceniających te same zdjęcia. Co więcej, system redukował zarówno fałszywe alarmy, jak i przypadki, gdzie rak był przeoczany. Każdy z tych przypadków oznacza czyjeś życie. Diagnostyka raka płuc to kolejna dziedzina, gdzie sieci neuronowe osiągają spektakularne wyniki. Rak płuc jest zwykle wykrywany w późnym stadium, gdy leczenie jest już bardzo trudne. Wczesne wykrycie malutkich guzków na tomografii komputerowej może być dosłownie sprawą życia i śmierci, ale te guzki są często tak małe i delikatne, że łatwo je przeoczyć. Systemy głębokiego uczenia, trenowane na setkach tysięcy tomografii, wykrywają te subtelne anomalie z precyzją przekraczającą możliwości ludzkich ekspertów. Szczególnie imponującym przykładem jest diagnostyka chorób okulistycznych. Retinopatia cukrzycowa to uszkodzenie siatkówki oka, które może prowadzić do ślepoty, jeśli nie zostanie wykryte odpowiednio wcześnie. Problem polega na tym, że wymagana diagnostyka, szczegółowa analiza zdjęć dna oka, wymaga wysoko wykwalifikowanego specjalisty, którego w wielu rejonach świata po prostu nie ma. Google Health opracowało system, który analizuje zdjęcia siatkówki z dokładnością równą okulistą. Wdrożono go w Indiach, gdzie miliony ludzi chorych na cukrzycę nie mają regularnego dostępu do specjalistów. Jeden aparat do zdjęć siatkówki i system sztucznej inteligencji może zastąpić wizyty u okulisty dla całych społeczności wiejskich. Głębokie uczenie wkroczyło też w genomikę, nauka o DNA. Deep Variant od Google to system, który z niezwykłą dokładnością wykrywa mutacje genetyczne w genomach pacjentów. AlphaFold, jeden z największych przełomów w biologii ostatnich dziesięcioleci, przewiduje trójwymiarową strukturę białek na podstawie ich sekwencji aminokwasów. Problem fałdowania białek był nierozwiązany przez 50 lat. AlphaFold rozwiązał go w ciągu jednego roku. Znajomość struktury białek jest kluczowa dla opracowywania nowych leków. Białka są celami terapeutycznymi, a żeby opracować lek, który do nich pasuje jak klucz do zamka, musi znać kształt zamka. W patologii, analizie wycinków tkanek pod mikroskopem, głębokie sieci neuronowe osiągają dokładność klasyfikacji nowotworów i oceny ich złośliwości na poziomie porównywalnym z doświadczonymi patologami. Co ważne, systemy te są spójne, zawsze dają tę samą odpowiedź dla tego samego obrazu, podczas gdy ludzka ocena może się różnić między patologami, a nawet u tego samego patologa w różnych momentach. Szczególnie ważnym zastosowaniem jest monitorowanie i przewidywanie stanu pacjentów na oddziałach intensywnej terapii. Modele głębokiego uczenia analizują ciągłe strumienie danych z monitorów medycznych, puls, ciśnienie, saturację, rytm serca i potrafią z wyprzedzeniem kilku godzin przewidzieć groźne zdarzenia, takie jak sepsa czy nagłe zatrzymanie krążenia. To wyprzedzenie może być dosłownie życiodajne, pozwala lekarzom interweniować, zanim dojdzie do kryzysu. Oczywiście, głębokie uczenie w medycynie napotyka poważne wyzwania. Pierwszym jest interpretowalność. Lekarze słusznie pytają, dlaczego sieć neuronowa podjęła daną decyzję i oczekują zrozumiałego uzasadnienia. Sieć neuronowa jest jednak czarną skrzynką, potrafi dawać trafne odpowiedzi, ale często nie potrafi wyjaśnić dlaczego. To rodzi problemy zarówno etyczne, jak i regulacyjne. Drugi problem to dane treningowe. Sieć jest tak dobra, jak dane, na których się uczyła. Jeśli dane treningowe pochodzą tylko z jednej grupy etnicznej, sieć może gorzej radzić sobie z innymi grupami. Trzeci problem to odpowiedzialność prawna. Kto odpowiada za błędną diagnozę systemu sztucznej inteligencji? Pomimo tych wyzwań, trajektoria jest jednoznaczna. Głębokie uczenie staje się nieodłącznym elementem nowoczesnej medycyny. Nie po to, żeby zastąpić lekarzy, lecz po to, żeby ich wzmocnić, dając im narzędzia, które widzą to, czego ludzkie oczy mogą nie zauważyć i nie śpią na nocne dyżury. Rozdział 9. Rozdział 9. Modele dyfuzyjne. Jak szum staje się sztuką. Wyobraź sobie, że masz piękne zdjęcie i stopniowo zasypujesz je śniegiem, białym szumem. Krok po kroku, każdy piksel staje się coraz bardziej losowy, coraz mniej przypomina oryginał. Po 1000 kroków zostaje tylko biały szum, kompletny chaos. A teraz wyobraź sobie, że umiesz cofnąć ten proces. Bierzesz czyste białe szum i krok po kroku z niego wyłania się obraz. To właśnie jest zasada działania modeli dyfuzyjnych, jednej z najważniejszych innowacji w generatywnej sztucznej inteligencji ostatnich lat. Modele dyfuzyjne, znane po angielsku jako diffusion models, opierają się na eleganckim matematycznym pomyśle. Mamy dwa procesy. Pierwszy, dyfuzja w przód, to systematyczne dodawanie szumu do obrazu w wielu małych krokach. To jest prosta, dobrze zdefiniowana operacja matematyczna. Drugi, dyfuzja wsteczna, to odwrócenie tego procesu, cofanie się od szumu do czystego obrazu. Sieć neuronowa uczy się właśnie tego drugiego procesu. Trenując na milionach zdjęć, uczy się, jak w każdym małym kroku zmniejszyć szum tak, by ostatecznie wyłoniło się sensowne, realistyczne zdjęcie. Kluczową innowacją, która sprawiła, że modele dyfuzyjne stały się praktycznie użyteczne, jest praca w tak zwanej przestrzeni latentnej. Zamiast operować bezpośrednio na pikselach obrazu, co jest ekstremalnie kosztowne obliczeniowo dla dużych rozdzielczości, model najpierw kompresuje obraz do małej, gęstej reprezentacji, tak zwanego kodu latentnego, a potem wykonuje dyfuzję właśnie tam. To jest serce Stable Diffusion, Latent Diffusion Model. Wyobraź sobie, że zamiast przesypywać piasek na olbrzymim placu, pracujesz z miniaturowym modelem w skali 1 do 100. Efekt końcowy po przeskalowaniu jest identyczny, ale praca jest 100 razy szybsza. Stable Diffusion, wydane przez Stability AI w sierpniu 2022 roku, było momentem przełomowym dlatego, że po raz pierwszy udostępniono otwarty, darmowy model generowania obrazów z tekstu, który działał na zwykłym komputerze domowym z kartą graficzną. Wcześniej systemy takie jak DALL-E od OpenAI były dostępne tylko przez internet z ograniczeniami i opłatami. Nagle każdy mógł uruchomić własny system generowania obrazów na swoim komputerze. Jak wygląda generowanie obrazu w praktyce? Piszesz opis, na przykład, portret kobiety o czerwonych włosach, w renesansowym stylu, miękkie oświetlenie, szczegółowy, kolejny obraz. Model, zanim w ogóle zacznie generować obraz, musi zrozumieć tekst. Tu wkracza Clip System, który nauczył się wspólnego przestrzeni reprezentacji dla obrazów i tekstów, trenowany na setkach milionów par obraz tekst z internetu. Clip zamienia opis tekstowy na wektor liczbowy opisujący znaczenie i styl obrazu. Ten wektor kieruje procesem dyfuzji wstecznej, stopniowo kształtując losowy szum w obraz pasujący do opisu. DALL-E czy od OpenAI, Midjourney i Stable Diffusion to trzy czołowe systemy, które przez ostatnie dwa lata zrewolucjonizowały sposób tworzenia grafiki. Animatorzy, ilustratorzy, architekci, projektanci mody, marketingowcy, wszyscy odkryli, że mogą generować wysokiej jakości wizualizacje w sekundy. Gra wideo, która dawniej wymagała dziesiątek artystów przez rok, teraz może powstawać szybciej dzięki wspomaganiu przez AI. Te modele dyfuzyjne to nie tylko obrazy. Sora od OpenAI, zaprezentowana w 2024 roku, generuje realistyczne filmy wideo z opisów tekstowych, trwające kilkadziesiąt sekund klipy, które wyglądają jak prawdziwe nagrania. Muzyczne systemy dyfuzyjne generują nowe kompozycje i dźwięki. Audio Diffusion tworzy realistyczne efekty dźwiękowe. Texto 3D generuje trójwymiarowe modele z opisów słownych. Oczywiście, Tak jak GANY, modele dyfuzyjne przynoszą ze sobą poważne dylematy etyczne. Deepfake teraz mogą być generowane przez każdego, kto ma komputer. Fałszywe zdjęcia, fałszywe nagrania, manipulowane dowody, to realne zagrożenia. Kwestia praw autorskich jest gorąco dyskutowana. Czy obrazy wygenerowane przez AI trenowane na cudzych pracach naruszają prawa artystów? Wiele artystek i artystów wyraziło sprzeciw wobec wykorzystania ich prac bez zgody i wynagrodzenia. Mimo tych wyzwań, modele dyfuzyjne otworzyły nową erę twórczości wspieranej przez sztuczną inteligencję. Granica między tym, co stworzyła maszyna, a tym, co stworzył człowiek, staje się coraz bardziej niewyraźna. I to stawia przed nami pytania, na które jako społeczeństwo dopiero zaczynamy szukać odpowiedzi. Rozdział 10. Rozdział 10. Etyka i ciemne strony. O odpowiedzialności w dobie AI. Każda potężna technologia jest jak broń obosieczna. Ogień ogrzewa dom i pali lasy. Energia jądrowa zasila miasta i niszczy je w mgnieniu oka. Głębokie uczenie maszynowe ratuje życia w szpitalach i jednocześnie umożliwia nadzór totalitarny. Nie możemy mówić o tej technologii bez mówienia o jej ciemnych stronach. Nie po to, żeby ją potępić, lecz po to, żeby rozwijać ją z otwartymi oczami. Zacznijmy od problemu stronniczości algorytmów, po angielsku bias. Sieć neuronowa uczy się na danych. Jeśli dane zawierają uprzedzenia, sieć te uprzedzenia przyjmuje i amplifikuje. Klasyczny przykład. Amazon kilka lat temu testował system rekrutacyjny oparty na głębokim uczeniu, który oceniał CV kandydatów. System był trenowany na historycznych danych rekrutacyjnych, a przez dekady Amazon zatrudniał znacznie więcej mężczyzn niż kobiet w rolach technicznych. System nauczył się, że CV z wyrazem woman, na przykład w nazwie organizacji studenckiej, jest negatywnym sygnałem. Amazon wycofał ten system, zanim trafił do produkcji, ale ile podobnych systemów działa dziś we firmach, których nikt nie sprawdził? Bias algorytmiczny dotyka każdej grupy społecznej. Systemy rozpoznawania twarzy przez lata miały dramatycznie wyższy wskaźnik błędów dla ciemnoskórych kobiet niż dla jasnoskórych mężczyzn, bo dane treningowe były niereprezentatywne. Systemy oceniające ryzyko kredytowe mogą dyskryminować ze względu na kod pocztowy, który koreluje z rasą. Algorytmy ustalające kaucje w sądownictwie kryminalistycznym w USA wykazywały stronniczość rasową. To nie są abstrakcyjne problemy akademickie, to prawdziwe decyzje wpływające na prawdziwe życia prawdziwych ludzi. Surveillance, czyli nadzór, to kolejna ciemna strona. Chiny zbudowały jeden z najbardziej rozbudowanych systemów monitoringu w historii, oparty w dużej mierze na głębokim uczeniu. Kamery rozpoznające twarze są wszędzie. System Social Credit ocenia zachowanie obywateli. Osoby uznane za niepożądane mogą być identyfikowane i śledzone w czasie rzeczywistym w każdym mieście. Technologia rozwinięta przez zachodnie laboratoria akademickie trafia do rąk autorytarnych rządów. To jest problem globalny i pilny. Deepfake to technologia, o której wspominaliśmy przy GANY-ach, ale warta osobnego omówienia w kontekście etycznym. Dziś każdy z dostępem do komputera może wygenerować realistyczne wideo z twarzą dowolnej osoby mówiącej cokolwiek. Fałszywe przemówienia polityków, fałszywe nagrania dla szantażu i manipulacji, syntetyczna pornografia z wizerunkiem prawdziwych ludzi bez ich zgody. To jest przemoc cyfrowa i prawo dopiero zaczyna za nią nadążać. Kwestia pracy i bezrobocia technologicznego to temat budzący ogromne emocje. Głębokie uczenie automatyzuje coraz więcej zadań, które dotąd wymagały wykształconych specjalistów. Radiolodzy, tłumacze, prawnicy analizujący dokumenty, twórcy grafiki reklamowej. To tylko kilka przykładów zawodów, które głębokie uczenie fundamentalnie zmienia. Optymistyczna wizja mówi, że AI uwolni ludzi od rutynowych zadań i pozwoli im skupić się na kreatywności i relacjach międzyludzkich. Pesymistyczna mówi, że miliony ludzi stracą pracę, a nierówności ekonomiczne będą rosnąć. Prawda prawdopodobnie leży gdzieś po środku, ale droga tam może być bolesna. Środowisko i klimat to kolejna kwestia, o której rzadko się mówi w kontekście AI. Trenowanie dużych modeli językowych takich jak GPT-4 czy podobnych zużywa ogromne ilości energii. Szacunki mówią, że wytrenowanie jednego dużego modelu językowego emituje tyle dwutlenku węgla, co 5 samochodów przez całe życie. Centra danych zużywają ogromne ilości wody do chłodzenia. W miarę jak modele stają się coraz większe, ślad środowiskowy głębokiego uczenia staje się coraz poważniejszym problemem. Na poziomie regulacyjnym Unia Europejska odpowiedziała EU AI Act, pierwszą na świecie kompleksową regulacją sztucznej inteligencji, przyjętą w 2024 roku. Prawo klasyfikuje systemy AI według ryzyka i narzuca wymogi przejrzystości, bezpieczeństwa i odpowiedzialności. Systemy wysokiego ryzyka, np. używane w rekrutacji, ocenie zdolności kredytowej czy diagnostyce medycznej, podlegają surowym wymogom oceny i certyfikacji. Niektóre zastosowania są całkowicie zakazane, jak systemy punktacji społecznej czy masowe rozpoznawanie twarzy w przestrzeni publicznej. Badacze i praktycy pracują nad technikami zwiększającymi interpretowalność sieci neuronowych, tak zwaną XAI, czyli wyjaśnianą sztuczną inteligencję. Chodzi o to, żeby sieci nie były czarnymi skrzynkami, lecz potrafiły wyjaśnić, dlaczego podjęły daną decyzję. To wyzwanie techniczne o ogromnym znaczeniu etycznym, zwłaszcza gdy decyzje AI dotyczą zdrowia, wolności czy utrzymania człowieka. Głębokie uczenie maszynowe jest potężnym narzędziem, które może przynieść ogromne dobro. Ale jak każde narzędzie, wymaga mądrości, odpowiedzialności i nadzoru. Technologia sama w sobie nie jest dobra ani zła. Zależy to od tego, kto ją kontroluje i w jakim celu. I właśnie dlatego dyskusja o etyce AI nie powinna być zostawiona tylko naukowcom i inżynierom, powinna być prowadzona przez całe społeczeństwo. Rozdział 11. Rozdział 11. Ku przyszłości, AI, superinteligencja i co czeka nas jutro. Stoimy na progu. Nie wiemy dokładnie, co jest za nim, ale wiemy, że przez ostatnie 80 lat, od MC-Culocha i pizza do ChatGPT, od Perceptronu do Transformera, przeszliśmy drogę, która dawniej wydawała się nieosiągalna, a tempo przyspiesza. To, co przez dekady wydawało się niemożliwe, staje się możliwe w ciągu lat. A to, co niemożliwe dziś, może stać się rzeczywistością za kilka lat. Czego możemy się spodziewać? Kluczowym pojęciem w dyskusji o przyszłości sztucznej inteligencji jest AGI, Artificial General Intelligence, czyli ogólna sztuczna inteligencja. To hipotetyczny system, który potrafiłby wykonać intelektualnie każde zadanie, które potrafi wykonać człowiek, uczenie się nowych umiejętności, wnioskowanie, planowanie, rozwiązywanie problemów w niespotykanych wcześniej sytuacjach. Dzisiejsze systemy, mimo całej swojej spektakularności, są systemami wąskiej sztucznej inteligencji. GPT-4 świetnie pisze teksty i rozwiązuje równania, ale nie potrafi się nauczyć jazdy na rowerze. AlphaGo jest geniuszem w Go, ale nie potrafi zagotować wody. AGI przełamałoby tę barierę. Kiedy powstanie AGI? To jedno z najgorętszych pytań w całej technologii. Prognozy są skrajnie różne. Sam Jensen Huang, co Nvidia, powiedział w 2024 roku, że AGI może być osiągane w ciągu 5 lat. Sam Altman z OpenAI jest podobnie optymistyczny. Z kolei wielu wybitnych naukowców akademickich uważa, że do AGI jest jeszcze bardzo daleko i być może nigdy nie zostanie osiągnięte w sensie, jaki dziś wyobrażamy. Denis Hassabis z DeepMind szacuje, że AGI możliwe jest do 2030-2040 roku. Co jest potrzebne do AGI? Badacze wskazują kilka brakujących puzli. Pierwszym jest rozumowanie symboliczne i wnioskowanie przyczynowe. Sieci neuronowe są świetne w rozpoznawaniu wzorców, ale słabo radzą sobie z rozumowaniem logicznym krok po kroku. Drugi to uczenie się z nielicznych przykładów. Ludzie mogą nauczyć się nowej umiejętności z kilku przykładów. Sieci neuronowe potrzebują milionów. Trzeci to transfer wiedzy. Ludzie bez trudu przenoszą wiedzę z jednej dziedziny do innej. Sieci uczą się każdego zadania oddzielnie. Czwarty to świadomość własnych ograniczeń i zdrowy rozsądek. Nowe architektury i podejścia próbują rozwiązać te problemy. Neurosymboliczne AI łączy głębokie uczenie z logiką symboliczną. World Models, czyli modele świata, uczą agentów budowania wewnętrznych reprezentacji tego, jak świat działa. Multimodalne modele, które widzą, słyszą i czytają jednocześnie, zbliżają się do bardziej całościowego rozumienia rzeczywistości. GPT-4V potrafi analizować obrazy. Gemini od Google od początku był trenowany multimodalnie. Za AGI kryje się jeszcze bardziej spekulatywna koncepcja. Superinteligencja, system, który przewyższa ludzką inteligencję we wszystkich dziedzinach. Filozof Nidzit Bostrom w swojej książce Superinteligencja opisuje scenariusze, w których taki system mógłby stać się zagrożeniem dla ludzkości, nie z powodu złośliwości, lecz z powodu radykalnie odmiennych celów. Wielu prominentnych naukowców i technologów, Elon Musk, Stephen Hawking, Max Tegmark, wyraziło poważne obawy dotyczące bezpieczeństwa superinteligencji. Dlatego powstał cały nowy obszar badań zwany AI Safety, czyli bezpieczeństwo sztucznej inteligencji. Niezależnie od debat o AGI i superinteligencji, w krótkim terminie, w W ciągu najbliższych 5 do 10 lat możemy spodziewać się kilku pewnych trendów. Modele będą rosnąć i stawać się coraz bardziej efektywne. Granice między modalności będą się zacierać. Systemy będą jednocześnie widzieć, słyszeć, mówić i działać w świecie. Osobiste asystenty AI staną się wszechobecne w każdym urządzeniu. Robotyka napędzana głębokim uczeniem wyjdzie z laboratoriów na ulicę i do domów. Nauka przyspieszą dramatycznie dzięki AI pomagającemu w odkrywaniu nowych związków chemicznych, leków i materiałów. Ale oprócz optymistycznych scenariuszy musimy też rozważać pytania, na które nie mamy jeszcze odpowiedzi. Jak regulować technologię, która zmienia się szybciej niż prawo? Jak zapewnić, że korzyści z AI są sprawiedliwie dystrybuowane? Jak chronić prywatność w świecie perfekcyjnego rozpoznawania twarzy i analizy zachowań? Jak zachować autonomię i godność człowieka, gdy inteligentne systemy pomagają lub wyręczają nas w coraz więcej zadaniach? Na te pytania nie ma prostych odpowiedzi, ale jedno jest pewne. Głębokie uczenie maszynowe jest jedną z najważniejszych technologii w historii ludzkości. Tak jak wynalezienie druku, maszyny parowej czy internetu, głębokie uczenie nie cofnie się, nie zniknie. Będzie kształtować nasz świat przez dekady. I to my, jako społeczeństwo, mamy obowiązek kształtować je z mądrością, roztropnością i troską o wszystkich ludzi, nie tylko tych, którzy piszą kod.